usiądź i błogosław tych, którzy są wokół Ciebie, aby imię Pańskie było uwielbione, aby Bóg nasz Wszechmogący był wśród nas i nauczał nas dzisiaj swojej prawdy, swojego słowa. Ja najpierw pewną kradzież zrobię, ale to są potrzebne rekwizyty do kazania dzisiejszego. Kochani, dzisiaj będziemy mówić o radości Pana naszego i Boga Wszechmogącego, który nam daje obfitość, obfitość w naszym życiu. Chciałbym, abyśmy razem przeczytali Słowo Boże, znane Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale od 1 do 16 wersetu. Ewangelia Jana, 15 rozdział od 1 do 16 wersetu. Czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie, każdą, która wydaje owoc, oczyści, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Kochani, Bóg jest naszym źródłem, On jest naszym zaopatrzeniem. Jeśli z Niego soków nie będziemy ciągnąć, żadnego owocu nie wydamy w życiu naszym. Te owoce, które tutaj widzicie i warzywa, to wszystko zostało na ten świat przyniesione, dlatego że korzenie tych roślin, które wydały te owoce, były głęboko w ziemi, a ziemia była spulchniona, przygotowana, ziemia była podlana, odpowiednio ukształtowana i ta ziemia dała swoje soki, ażeby te rośliny wyprodukowały dobre owoce i warzywa do jedzenia. Nie tylko do wyglądu, chociaż z wyglądu są piękne, ale do tego, żebyśmy z nich spożywali. Kochani, w życiu tym bardzo dużo widzimy różnych owoców i różnych warzyw, które ziemia wydaje. Ale wiedząc o tym, że wszystko musi wydawać owoc, tak samo ty, jako dziecko Boże, narodziłeś się na nowo, stałeś się uczniem Jezusa Chrystusa, Synem Boga Żywego i teraz Bóg od ciebie oczekuje na owoc. Bardzo konkretny owoc. Ale w tym życiu, kiedy tak się przyglądamy tym wszystkim roślinom, które wzrastają, widzimy pewną prawidłowość, że zawsze są jakieś namiastki tego, co jest dobre. Kochani, widzimy, rośnie jabłoń, prawda? Nie dalej jak tutaj w pobliżu tego budynku rosną dwie jabłonki. Widzieliście tam, często dzieci tam sięgały i dorośli też widziałem sięgali po te jabłka. I powiem tak, dwie jabłonie, obydwie są w zasadzie od ciebie niczym nie różniące się. Jedne jabłka są dobre, drugie niedobre. Nie wiem, może nie mam inny gust, ale w każdym razie to pierwsze tutaj bliżej kaplicy jest dobre, a tamto następnie jeść nie mogę. Jabłka, nawet tamte drugie, są trochę ładniejsze z wyglądu. ale w smaku, no właśnie, drzewo drzewu nierówne, roślina roślinie nierówne. I wiemy dobrze, Słowo Boże nam o tym bardzo wyraźnie mówi, że my musimy być wkorzenieni w Jezusie Chrystusie i Jego owoc wydawać. I w Słowie Bożym czytamy w Mateusza w 13 rozdziale od 24 wersetu inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło, wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ono konkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli, wyrwali go? A on powiada, nie, abyście czasem wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom rosnąć razem, aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I dalsze wersety, które wyjaśniają to od 36, wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc, wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł, ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy, rola zaś to świat. A dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak tedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego, to ma uszy, niechaj słucha. I teraz Benjamina poproszę, aby pierwszy slajd rzucił. To jest pszenica, zanim dojrzeje. A to jest chwast. W zasadzie, gdybyśmy chcieli tak dokładnie przeanalizować oryginalny tekst grecki, to tutaj nie jest użyte słowo konkol. Ono zostało tak przetłumaczone, bo w języku polskim roślina ta, która tu nazywa się życicą roczną, zwaną konkolem polnym, właśnie w Polsce nazywa się konkol polny. Jest taka dodatkowa nazwa. Ale w zasadzie to jest chwast. I w Nowym Testamencie w zasadzie powinno być to przetłumaczone jako chwast. Nie konkretnie już pokazujące, o jaką roślinę chodzi, chwast. I ten chwast to jest właśnie życica roczna, tak zwany konkol polny, który kiedy wzrastają obydwie rośliny i są jeszcze zielone, to w zasadzie niczym od siebie się nie różnią. Zupełnie niczym. I dlatego Jezus Chrystus powiedział w tym podobieństwie, powiedział do tych sług i mówi, nie idźcie, nie wyrywajcie, dlatego że możecie się pomylić i prawdziwe ziarno pszenicy, które wykiełkowało, możecie powyrywać jego kłosy. Dlatego zawsze musimy oczekiwać na coś, co nam wskaże, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest ten diabelski podstęp, gdzie jest to diabelskie oszustwo, abyśmy je mogli zawsze obnażyć. Jak są chrześcijanie, to są też chrześcijanie szatana. Jak są synowie Boży, to też są synowie ciemności. Wiecie, za każdym razem szatan robi jakąś podróbkę, żebyśmy nie mogli rozpoznać, żebyśmy nie zobaczyli, jakie jest Boże sedno i o co naprawdę Bogu chodzi, a żebyśmy nie trafili tam, gdzie rzeczywiście Bóg chce, aby każdy wierzący człowiek trafił, abyśmy chodzili Jego drogami. I teraz poproszę następny slajd, drugi. W jaki sposób rozpoznaje się pszenicę od konkolu? Musimy poczekać do żniwa. Kiedy jest żniwo i wszystko dojrzeje, wówczas owoc jest inny. Rezultat jest inny. Od razu robi się ogromna różnica pomiędzy pszenicą i pomiędzy konkolem. Dlatego, że pszenica od razu widać zaczyna mieć ciężki, ciężki kłos i zaczyna się aż w dół przechylać pod ciężarem owocu, który niesie. I teraz następny slajd. A to jest ten konkol polny, życica. Już jak jest plon, ona tak wygląda, prosto stoi. Jest lekka. Nie ma żadnego obciążenia. Nie niesie z sobą czegoś wartościowego. Tak jak w poprzednim slajdzie widzieliśmy, pszenica się zachowuje. Nabiera innego koloru, nabiera innego ciężaru, nabiera innej wartości i przynosi konkretny plon i skutek i efekt dla ludzi jest pożądany. Pszenica jest wskazana do jedzenia dla człowieka. Oczywiście oprócz tam niektórych schorzeń, które występują w życiu człowieka i nie może tej pszenicy jeść. A życica jest trująca dla organizmu człowieka. To jest trucizna dla człowieka. I człowiek nie może tej trucizny spożywać. Wiedzmy to, że w tym podobieństwo, to podobieństwo, które Jezus Chrystus powiedział, zwróćmy na to uwagę, niektóre tłumaczenia zmieniają trochę i podają, że to jest przypowieść. To nie jest przypowieść, tylko to jest podobieństwo. Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy przypowieścią nowotestamentowym a podobieństwem? Tam, gdzie jest podobieństwo, to Jezus Chrystus zaczyna ją słowami podobne jest Królestwo Niebios do. Natomiast tam, gdzie jest przypowieść, to Jezus Chrystus mówi i powiedział im przypowieść o tym, że należy coś tam. I to jest wyraźna różnica. Niektóre tłumaczenia oddają, mówią, że to jest przypowieść. To nie jest przypowieść, to jest podobieństwo. To znaczy, inaczej mówiąc, Królestwo Boże jest dokładnie podobne do tego, co widzicie na tych obrazkach. Dokładnie do tego jest podobne. I to podobieństwo oznacza i odnosi się do naśladowców Chrystusa, nie do całej ludzkości. Odnosi się do naśladowców Chrystusa. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Pan Jezus zasiał dobre nasienie, czyli pozostawił po sobie prawdziwych chrześcijan, synów królestwa, czyli pszenicę. Niestety, zaraz po tym nieprzyjaciel Boga i ludzi, szatan, diabeł, zasiał pomiędzy tych chrześcijan konkol. Chwasty, czyli pseudochrześcijan, którzy na pozór wyglądają jak naśladowcy Pana Jezusa. Wyglądają jak naśladowcy Jezusa Chrystusa. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak prawdziwi chrześcijanie. Na wschodzie ludzie bardzo często czynili swoim wrogom coś takiego, że kiedy napadali na wroga, to przychodzili na ich pola i sypali pomiędzy zasiane zboże jakieś właśnie chwasty. Obsiewali ich pola i te szkodliwe chwasty wyrastały, takie jak życica roczna, czy inaczej zwana rajgrasem. To są po prostu chwasty, które zaduszają prawdziwe ziarno. Kiedy wzrastają, przypominają pszenicę. Całkiem przypominają. Niektórzy nawet nazywają tą roślinę jako zdziczała pszenica. Nie wiem, dlaczego tak nazywają, ale taka nazwa też się utarła. Zdziczała pszenica. W każdym bądź razie to jest tylko coś podobnego. To jest jakaś namiastka prawdziwego plonu. Dalej, ponieważ w taki sposób postępuje diabeł ze wszystkimi chrześcijanami i próbuje wśród nich wprowadzić jakąś nienawiść czy jakąś wrogość, powoduje, że ludzie zaczynają wyglądać tylko na właściwych, ale zaczynają żyć w sposób naprawdę niewłaściwy. W taki sposób z nienawiści do Chrystusa szatan rozsypuje swoje złe nasiona wśród dobrego ziarna królestwa. Owoc swego zasiewu przypisuje oczywiście Synowi Bożemu. Oczywiście uważa, że to wszystko Jezus Chrystus tak uczynił, a jednocześnie z jego charakteru wypływa ta złość, którą szatan w sobie ma. Z jego charakteru wypływa ta złość i sprzeciw przeciwko Bożemu działaniu. Wówczas ludzie, którzy zaczynają poddawać się jego działaniom, zaczynają być wrogo nastawieni do wszystkiego, co wokół nich się dzieje. Dopóki źdźbła były zielone, konkol dokładnie przypominał pszenicę, ale kiedy pole było już białe ku żniwu, bezwartościowe chwasty nie miały żadnego podobieństwa do pszenicy, która uginała się pod ciężarem swoich pełnych, dojrzałych kłosów. Grzesznicy, którzy przypisują pozór chrześcijaństwa, jest obliczony na to, aby zwieść wielu. Lecz przy żniwie świata nie będzie żadnego podobieństwa między dobrym a złym. Wówczas ujawnieni będą ci, którzy połączyli się z Kościołem, a nie połączyli się z Chrystusem. Na to zwróćmy uwagę, bo to jest niezwykle ważne. Musimy rozróżniać te rzeczy. Po owocach ich poznacie ich. Dalej Słowo Boże mówiąc o tym, że szatan czyni pewne namiastki i pewne podobieństwa do tego, co czyni Bóg. W Słowie Bożym jest powiedziane w Mateusza w 7 rozdziale 15 wersecie. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi, tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. A zatem poznacie ich po ich owocach. I w Mateusza 24, w wersecie 23, gdybym wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. I w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 29 wersecie jest powiedziane, ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Kochani, pomiędzy nas trafią wilki drapieżne, ale nie będą w swojej własnej skórze. Będą w skórze owcy. Poproszę, abyś pokazał tutaj owcę. To jest owca. Tak wygląda owca. Ładne, pokorne zwierzę, a teraz pokaż wilka. A tak wygląda wilk. A wiecie, jak wygląda wilk w owczej skórze? Wiecie, jak wygląda? Pokaż poprzednie zdjęcie. Tak wygląda. Tak wygląda wilk w owczej skórze. I teraz, w jaki sposób my możemy rozróżnić? W jaki sposób rozpoznać? W zasadzie pierwszy sposób jest bardzo prosty. Bierzesz kij i uderzasz jedno zwierzę i uderzasz drugie zwierzę. I co będzie? Co zrobi owca? Potulnie schyli głowę i pójdzie spokojnie. A wilk w owczej skórze co zrobi? Zaatakuje cię. On ciebie zaatakuje. Bardzo łatwo jest rozpoznać wilka w owczej skórze, po prostu posyłając problemy, atakując. Kochani, niedawno, jakiś tydzień temu jechałem do Warszawy samochodem i gdzieś tak koło Mińska Mazowieckiego zjechałem na stację CPN. CPN, jakąś stację paliwową. I wiecie, spotkał mnie tam taki dobry człowiek. Ładnie wyglądał, przyjaźnie był nastawiony, podszedł do mnie, przywitał się ze mną. Czy pan jest Polakiem? Ja mówię, że tak, jestem Polakiem. A ja jestem Słowakiem. I mówię, wie pan, z tej okazji, że myśmy Słowak spotkał Polaka, chcę panu prezent dać. I daje mi nowiutką maszynkę do golenia. Mówi, proszę bardzo, to jest prezent ode mnie. No wiecie, no tak wypadało się ucieszyć od razu, prawda? No bo nowa maszynka do golenia, moja już jest bardzo stara, będę miał teraz nową, piękna, zapakowana w opakowaniu, w pudełeczku, bo to jest z tej okazji, że myśmy się tu spotkali w CPN-ie, to ja panu daję. No ale pan zaczeka chwilkę, podszedł do swojego kolegi, który w samochodzie siedział, również się do mnie uśmiechnął tam z samochodu, przywitał mnie serdecznie, przynosi mi jeszcze kamerę i przynosi mi, mówi, że złoty zegarek, taki w opakowaniu, no piękny zegarek naprawdę, i kamerę mi przynosi, mówi, wie pan, to tylko parę złotych mi pan da, ja tylko zatankuję sobie samochód, bo nie mam na zatankowanie samochodu. Ja nic więcej nie chcę. Po prostu z tej okazji, że myśmy się spotkali. Dobry człowiek. Pełen miłości, pełen przyjaźni, naprawdę przyjacielski człowiek. Jak tylko mogłem, się odmawiałem, żeby nic z tych rzeczy nie przywłaszczyć sobie. Rzeczy nieznanego pochodzenia. No ale po pewnym momencie, kiedy zobaczył, że jestem bardzo niechętny Polak, więc zaczął szukać drugiego Polaka i jak już znalazł drugiego Polaka, wszystko, co mi wcześniej dawał, zabrał, tak? I poszedł do tego drugiego Polaka. Bardzo się ucieszyłem, wsiadłem do samochodu i odjechałem. Czy to jest przyjaźń? Ja się was pytam, czy to jest szczerość? Czy to jest taka dobroć tego człowieka? Dobry człowiek wygląda na dobrego, prawda? Ale co jest wewnątrz człowieka? Jak rozpoznać? W tym momencie nawet długo nie musiałem myśleć. Od razu, jak mi chciał maszynkę dać za darmo, to już wiedziałem, że to jest coś nie tak. Bo wiecie co? Czy widzieliście coś takiego, żeby jedna pani drugiej pani wsadziła 100 zł do kieszeni? Taki u nas dobrobyt. Słyszeliście, żeby coś takiego było? Przyszła pani drugiej pani do kieszeni, włożyła pieniądze. Nie ma tak. W niebie mógłbyś się czegoś takiego spodziewać. Od Boga możesz się takich rzeczy spodziewać. On ci daje wszystko, absolutnie wszystko. Ale szatan podstawia swoich podrobionych ludzi. Stawia swoje wilki w owczej skórze. No owcza skóra była ładna, ładnie wyglądał pan. Uśmiechnięty był, przyjaźnie nastawiony, naprawdę wszystko bardzo ładnie wyglądało. Tylko owoce zaczęły być nie takie, jak trzeba. Owoce zaczynają być nie takie, jak trzeba. A więc nie możemy patrzeć na samym początku i rozróżniać w ten sposób, czy coś jest od Boga, czy coś nie jest od Boga. Chciałbym wam tu jeden przykład pokazać z życia. Zwykły życiowy przykład. Wiecie, co to jest? Wiecie? Cebula. A to? Też cebula? No ale przecież one się całkowicie różnią. Powiem wam tak. Nasiona, ziarna, obydwu cebul są takie same. Nic nie rozróżnisz. To jest jedna odmiana, to jest druga odmiana. To są po prostu różne odmiany. W różnych warunkach rosły. Niedawno byłem u teściowej, ona mi dała dwie pietruszki. Jedna pietruszka jest taka gdzieś 10 centymetrów wysoka, taka cieniutka, nieduża, a druga ma 25 centymetrów długości i przekroju 10 centymetrów. Nie widziałem jeszcze takiej pietruszki. Nie widziałem. A nasiona są też takie same. I tej malutkiej, i tej ogromnej. Nasiona są takie same. A więc pamiętajmy, że nie patrzymy na początek, ale patrzymy zawsze na owoc, jaki jest wydawany. Zawsze patrzymy na efekt, na rezultat. Dziecko Boże i dziecko Boże, ale jakie owoce wydaje? Słowo Boże mówi, bardzo często sobie to uświadamiamy, Słowo Boże mówi, nie każdy, który mi mówi, Panie, 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 wejdzie do Królestwa Niebios. Ale kto? Który nie mówi Panie, Panie. Nie możesz mówić Panie, Panie, bo do Królestwa nie wejdziesz. Czy tak? Ale ten, kto pełni wolę Ojca. Nie ten, który tylko mówi, ale ten, który robi. Ten, który wykonuje. Po życiu człowieka muszą być widoczne owoce. Człowiek musi znany być z tego, że wydaje właściwe owoce z życia swojego. Chrześcijanin, piękny chrześcijanin. Ja kiedyś miałem okazję poznać właśnie takich chrześcijan. Dwóch takich, pastorami byli obydwaj. I tak razem współpracowali, współdziałali w jednym kościele, wspaniale, wielbili Boga, czcili Go, chwalili, modlili się, kazania mówili, piękne kazania mówili, naprawdę. Głębokie, takie poruszające kazania mówili i doszło między nimi do nieporozumienia. I ha, i ka, i wszystko było. Wszystko było. Wiecie, jak oni się przeklinali? Poszli w świat. Ale co to miało wszystko oznaczać? Na owoce czekamy. Nie na to, co mówić będą. Jezus Chrystus też powiedział, słuchajcie, jak uczeni w piśmie faryzeusze was nauczają, to słuchajcie, co mówią, dobrze mówią. Ale nie róbcie tego, co oni robią. Bo na ludzi wkładają ciężary, a sami nawet palcem nie chcą tknąć, żeby je nieść. Dopiero kiedy popadasz w problemy w życiu swoim, zaczynasz wydawać te prawdziwe owoce. Te prawdziwe, które tam głęboko w tobie są. Co się stanie, jak ci na przykład ciężki kamień spadnie na nogę? Co wtedy powiesz? O, halleluja, chwała Ci Boże, że dla Twojego imienia dostąpiłem takiego cierpienia wspaniałego. O, chwała Ci Boże. Jakie słowa wyjdą z Twoich ust? Ja pamiętam parę lat temu ciężka taka pompa do pompowania wody z wysokości gdzieś 1,5 metra spadła mi na stopę. Co ja wtedy powiedziałem? Och! Tak? Nie. Powiedziałem, Boże, zachowaj moją nogę. I zacząłem wołać i modlić się przez syk, który gdzieś tam wychodził z serca, którym ciężko mi było wytrzymać ten ból straszliwy. Nic nie pękło. Żadnego gipsu nie było. Bóg pobłogosławił i do dnia dzisiejszego od czasu do czasu zaczynam mieć jakiś tam piekący ból przy zmianie pogody. A tak nic się nie dzieje. Po prostu nic się nie dzieje. Ale z ust moich nie wyszło nic, co by nie było godne chrześcijanina. A to właśnie zależy, co mieszka w tobie. A to właśnie zależy, co mieszka w tobie i wtedy z ust twoich odpowiednie słowa wychodzą albo nieodpowiednie. I tutaj właśnie musimy patrzeć na to, co Bóg chce zrobić z człowiekiem, żeby rozpoznać, jaki on jest. Czy on jest prawdziwy? Jak Bóg działa? Jak, w jaki sposób Bóg bada, co jest w sercu człowieka? W 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale, 2 i 3 wersecie czytamy tak. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię upokorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Morzył Cię głodem. Czy przeżywałeś kiedyś w swoim życiu głód? Siostra przeżywała. Czy ktoś jeszcze? Jeszcze ktoś przeżywał. Jeszcze ktoś przeżywał z was głód. Ty przeżywałeś. Iwonka przeżywała. Pamiętam ten czas. A większość nie. Wiecie, co to jest głód? Przynajmniej teoretycznie. Wiecie, co to jest głód? Nie ma kompletnie nic do jedzenia. Nic. Po prostu nic. Nie masz nic. Po prostu nic. Jak Bóg może dopuścić do takiej sytuacji? Jak Bóg może dopuścić do takiej sytuacji, żeby człowiek nie miał kompletnie nic do jedzenia? Izraelitów, których wyprowadził z Egiptu wśród znaków i cudów, a później na pustyni morzył głodem. Uważacie to za moralne? No jak mógł Bóg tak coś takiego zrobić swojemu ludowi? No jak mógł? Ano mógł. A wiecie dlaczego? Bo nie ma żadnego innego sposobu, aby poznać, co jest w sercu człowieka. Tylko dać mu głód. Jeśli chcesz wiedzieć, co to takiego głód, to przynajmniej zacznij pościć. Dzień, dwa, trzy, pięć. Zacznij pościć. Zobacz, co to takiego jest głód. Przynajmniej zobacz. Jak się człowiek czuje. Nie jesz, a głowa zaczyna inaczej myśleć. Ty nie jesz, fizyczną rzecz czynisz, a twój umysł zaczyna inaczej pracować. Zaczyna ci się coś mieszać, zaczynasz coś nie pojmować. Wiem, o czym mówię. Naprawdę wiem, o czym mówię. Bo był czas w moim życiu, kiedy pościłem więcej niż ktokolwiek z was kiedykolwiek próbował. I już powinienem kilka razy nie żyć, licząc ten czas, który pościłem. Ale stoję przed wami i mój umysł został przemieniony. Zacząłem inaczej myśleć. Zacząłem inaczej formować wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje dążenia. Zacząłem patrzeć na to, że Bóg naprawdę ma moc uczynić absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Wtedy się to poznaje. Kiedy się jest bez jedzenia i bez picia, zaczyna się poznawać. Naród Boży został poprowadzony przez Boga w taki sposób, że nie mieli co jeść i nie mieli co pić. I wtedy co zrobili? Zbuntowali się przeciwko Bogu. To ty nas wyprowadziłeś tutaj na pustynię, abyśmy tutaj pomarli, a nie lepiej nam było w Egipcie, gdzie mieliśmy i cebulę, i czosnek, i mięso, i wszystko, wszystko mieliśmy do jedzenia. Po co przyprowadziłeś nas na tą pustynię? Zaczynają się pretensje do Boga. To podam wam bardzo ciekawy przykład pewnego człowieka w Nowym Testamencie, którego Bóg postanowił przeprowadzić przez próby. Posłuchajcie. 2 Koryntian, 11 rozdział. Dwa wersety tylko przeczytamy. 26 i 27. Tylko dwa. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu i głodzie i pragnieniu, często w postach i w zimie i w nagości. Trzy razy rozbił się ze mną statek. Spędziłem dzień i noc w głębinach morskich, tam dalej jest powiedziane. Jak myślicie, ilu ludzi przeżyło takie doświadczenie? Jeden. Apostoł Paweł. Cierpieniami, którymi go Bóg obdarował, można by obdzielić co najmniej 10 ludzi. Tyle na jednego zostało zwalone. Ale kiedy na niego wszystko zostało zwalone, czy wyszło z jego ust jakiekolwiek narzekanie? A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, kiedy jestem bez siły, wtedy mocny jestem. To jest ta postawa, której Bóg oczekuje od każdego chrześcijanina, każdego dziecka Bożego. Nie musi cię wcale posyłać w trudne chwile. Nie musi wcale dookoła ciebie rozpalić wojny, czy wielkie inne doświadczenia na ciebie posłać. Nie musi wcale, jeśli widzi, że ty sprawdzasz się w małych, drobnych doświadczeniach. Posyła na ciebie małe doświadczenia i za każdym razem sprawdzasz się. Na nogę ci coś spadnie. Sprawdzasz się. Boże, ty jesteś moją pomocą. Bóg nie musi wtedy dużo większych posyłać. Ale jak nie zdajesz egzaminu raz, masz poprawkę. Jeśli nie zdajesz drugi raz, masz poprawkę. Jeśli nie zdajesz trzeci raz, masz poprawkę. Jeśli nie zdajesz czwarty raz, wylatujesz z uczelni. Tak? U Boga tak szybko to nie jest. Nie jest może dosłownie do trzech razy sztuka. Ale czasem jest do raz sztuka. Staje się nieposłuszny Bogu i nie odstępujesz od swojego nieposłuszeństwa Bogu, to Bóg cię po prostu odrzuca. Saul wcale tak dużo złych rzeczy nie zrobił. A jednak został odrzucony przez Boga. Ile Dawid nagrzeszył, a nie został odrzucony przez Boga. Dlaczego? Bo jak ktoś jest przeznaczony, żeby być zbawionym, to co by nie zrobił, to wszystko mu ujdzie. A jak ktoś jest przeznaczony na zginienie, to co by nie zrobił, to i tak pójdzie na zginienie. Czy tak? Nie. Bóg nienawidzi hardości serca. Bóg nienawidzi buntu. Bóg tych rzeczy nienawidzi. Bóg kocha się w sercu łagodnym, ustępliwym, pokornym. Jeśli nawet zgrzeszysz, to błagasz Boga, płaczesz nad swoim losem. Mówisz tak, jak kiedyś marnotrawny syn powiedział do swojego ojca. Ojcze, przyjmij jako jednego ze sług swoich mnie, dlatego że już nie jestem godny nazywać się synem twoim. A co ojciec powiedział? No dobra, niech tak będzie, jak chcesz. Czy tak? Nie. Zawołał sług swoich i powiedział, dajcie najlepszą szatę. Najlepszą, jaka tam jest. Zabawę urządził. Ciesz się z przyjaciółmi swoimi. Ten mój syn, który zginął, a teraz się odnalazł, to jest cud Boży. To jest po prostu cud Boży. Bóg kocha pokorne serce. Tych ludzi, którzy umieją się uginać, kiedy przychodzi problem, kiedy przychodzi trudna chwila wokół ciebie, a Bóg zawsze oczekuje od ciebie łagodności i zniesienia w pokorze tego wszystkiego. I Bóg cię będzie sprawdzał. Bóg cię będzie sprawdzał. Kiedyś dostałem przez proroka takie słowo, jak się modlił o mnie i powiedział tak, wiem, a on nic nie wiedział, bo to nie mógł tego wiedzieć, nie znał mnie. Pierwszy raz mnie w życiu widział. Powiedział, wiem, tak mówi Pan, że zostałeś mocno poraniony przez diabła, ale zawsze pozostałeś mi wierny. I to cenię. Wiecie, dla nas świadectwo ma być to, że pozostajemy wierni Panu. Bóg doświadczał tych Izraelitów, upokarzał ich, doświadczał ich, morzył głodem, nie dawał pić. Po co? Aby zobaczyć, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Masz przykazania Boże. Czy ktoś wie, ile jest przykazań? 10 jest, tak. Dobrze mówicie. Jest 10. To dużo, czy mało? No mało, no co to jest? I Bóg chce, żeby je przestrzegał. Nie, żebyś je recytował. Bo bardzo często ludzie przychodzą do Boga i recytują. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I tak. Amen. Co powiedziałeś? No, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź... Ale co powiedziałeś? No, po prostu, no jak, Panie, no powiedziałem Twoją modlitwę. A ja nie czekam, że Ty będziesz mówił. Ja czekam, że Ty będziesz to robić. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Wola Boża musi się dziać. Wiecie, po co Jezus Chrystus przyszedł na ziemię? Samo Słowo Boże o tym mówi. Aby zbawić ludzi, tak? Obdarzyć ich miłością, przebaczeniem, tak? Wszystko to prawda. Ale dlaczego przede wszystkim? Zniweczyć dzieła diabelskie. To jest pierwsze, co zostało w Słowie Bożym ogłoszone. Aby zniweczyć dzieła diabelskie, szatan musiał być przyłapany na gorącym uczynku, jak niszczy dzieła Boże. I kiedy zostaje przyłapany na tym, że niszczy dzieła Boże, to Bóg powiedział, trzeba położyć temu kres. Trzeba zatrzymać to. On nie może dłużej niweczyć dzieła Bożego. Kogo pośle? Kto jest w stanie przeciwstawić się diabłu? Izajasz to by został zdeptany już w pierwszej sekundzie. Jeremiasz i wszyscy inni prorocy razem wzięci. Jedyny, który mógł zatrzymać diabła, jedyny, to jest człowiek Jezus Chrystus. Jedyny, który mógł zniweczyć dzieła diabelskie. I on przyszedł na ziemię, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Człowiek żył w grzechu, trzeba zniweczyć to dzieło, żeby człowiek był zbawiony. I tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem wraca to do tego samego punktu. Zniweczyć dzieła diabelskie. A wiecie, co my mamy teraz za zadanie? Kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa. A więc jak widzisz, jakiekolwiek działanie diabła, a jego działanie to jest na przykład namówić cię na grzech, namówić cię przez twoje pożądliwości na nieprzestrzeganie 10 przykazań, tylko 10 i tak dalej, i tak dalej. A żeby za każdym razem chwała, która powinna być przynoszona Bogu Wszechmogącemu, a żeby była ukradziona dla Boga i żeby ta chwała była przynoszona diabłu. Jak myślisz, jak ludzie chwalą człowieka i mówią, o, to jest człowiek godzien chwały. Godzien chwały. Jak myślisz, kogo wtedy chwalą? To jest czystej krwi oddawana cześć i chwała szatanowi. Bo nikt nie jest godzien chwały, tylko Bóg. Ja nieraz słyszę, jak ludzie mówią, uwielbiam. Uwielbiam cebulę, uwielbiam bułki, uwielbiam. Uwielbiam człowieka, uwielbiam. A wiecie, kogo można tylko uwielbiać? Boga tylko można. Mnie to słowo mocno razi. Jak je słyszę, jak ktoś z chrześcijan szczególnie mówi, uwielbiam coś na ziemi, to mnie to razi. Po prostu w tym momencie czuję bunt. W duchu moim czuję bunt, że ludzie uwielbiają coś oprócz Boga albo coś i Boga. Słowo Boże mówi, że Bóg powiedział, ja mojej chwały nie oddam absolutnie nikomu. Dlatego musimy służyć Bogu tak, jak Mu to jest miłe. My nie możemy być podstawioną pszenicą. My nie możemy być podstawioną owcą. My nie możemy być ludźmi, którzy nie doświadczają Bożego prowadzenia i Bożego doświadczania, Bożej próby. Słowo Boże często mówi, chyba, że wytrwaliście próbę, to wtedy jesteście godni. A jak nie wytrwacie próby, to niczego nie jesteście godni. Chcesz pójść do nieba? W porządku, nie ma sprawy. Bóg ci dał zbawienie, otworzył przed tobą drzwi, droga jest otwarta, którą jest zresztą trudno znaleźć, tak Słowo Boże mówi, ja tylko cytuję, trudno jest znaleźć, ale już jak znajdziesz, idziesz po tej drodze, to ja już do królestwa wchodzę, do królestwa. Jeśli wytrwasz w tym, co on powiedział. No trzeba wytrwać. Kto wytrwa do końca, ten będzie wyrzucony. No dopiero ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca. Musi swoje zbawienie donieść do końca. Nie może wyjść tak, że zostanie w międzyczasie przygłuszone przez konkol, przygłuszone przez najróżniejsze te pożądliwości. Wszystko to zostało tak przykryte i żyjesz sobie na wolną rękę, na wolną stopę. Robisz sobie, co ci się podoba. No tak, kochasz Jezusa, jak najbardziej kochasz Jezusa. Wiecie, ja już spotkałem niekiedy takich ludzi, szczególnie w pracy, gdzie pracowałem na początku mojej służby w PZMocie, przy samochodach. Spotkałem takich kolegów, którzy kochali kilka kobiet naraz. Jak szejkowie, wiecie? Jak szejkowie. Kilka kobiet kochali. Mówili, że kochają żonę i tamtą. Naprawdę byli zakochani. To tak... Jakbyś powiedział, że chrześcijanin kocha Boga, kocha szatana, bo wiecie, któregoś dnia szatan do mnie przemówił. Mówi, ty nie postępujesz według Bożego Słowa. Ja mówię, a to czemu niby? No bo powinieneś mnie kochać. Ja mówię, a jak to, dlaczego powinienem ciebie kochać? Bo twój Bóg powiedział, że trzeba kochać nieprzyjaciół. No i co? I stoisz przed ścianą i co masz odpowiedzieć? No, niby tak w Biblii jest powiedziane. A wiecie, co ja powiedziałem? A ja ciebie nienawidzę z całego mojego serca. I idź precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy my mamy kochać szatana? Bo wrogów naszych mamy miłować? Ludzi wrogów naszych mamy miłować. A nie odstępcę i wroga Bożego. Ale on komentuje Słowo Boże na swój sposób. Do Jezusa, jak przychodził, kusił, też różne rzeczy mówił. W okamgnieniu wyniósł go wysoko i mówi, rzuć się w dół, bo o tobie jest napisane, że aniołowie na rękach swoich będą cię nosić, abyś nie obraził nogi swojej o kamień. To znaczy, że Jezus Chrystus jakby rzucił się w dół, to jak listek by spadał i osiadł tak łagodnie na ziemi. Czy tak? A ja się pytam, gdzie jest napisane rzuć się w dół? Gdzie jest napisane, rzuć się w dół? Nigdzie. I dlatego Jezus Chrystus dawał odpór, bo to były Jego machinacje. To było Jego przekręcanie Słowa Bożego. My nie możemy do takiego wspaniałego chrześcijańskiego rozwoju dojść, żeby przekręcać Słowa Boże. Będą tacy prorocy w czasach ostatecznych, Słowo Boże mówi. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby jeśli to tylko możliwe, zwieści wybranych. Jezus Chrystus mówi, przepowiedziałem wam. Wiedzcie o tym, że tak będzie. Będzie tak. I jak się ostoisz wtedy? Ano to zależy, czy masz tylko skórę owcy, czy jesteś w środku też owca? No to od tego zależy. Zależy, z jakiego nasienia wzrastasz. Czy z nasienia nieskazitelnego Bożego, z nasienia Ducha Świętego? Czy wzrastasz z nasienia swojej matki i ojca tutaj na ziemi? Czy żyjesz nadal po prostu takim życiem, jakie zostało ci darowane przez twoich rodziców? Chwała Bogu za rodziców. To nie jest żart. Chwała Bogu za rodziców. Bo nie byłbym na tej ziemi, gdyby oni nie dali swojej cząstki siebie. Ale Słowo Boże mówi, że jesteśmy na nowo narodzeni. Z nasienia nieskazitelnego. Z nasienia Ducha Świętego. I po urodzeniu na ziemi, jako człowiek, masz zacząć żyć według nasienia Ducha Świętego. Świętego. To nasienie musi w tobie wzrastać. Właśnie ten owoc musisz wydać dla Boga Wszechmogącego. Dlaczego do kosza nie włożyliście takich jakichś karłowatych jabłek, jakby ich nie było? Są takie? A takie pomidory, które są takie z plamami czarnymi? Jakoś nie widać. A paprykę taką skarłowaciałą? No czemu żeście tu nie położyli? Przecież to też ziarna. Z tego samego dobrego ziarna. Kładziemy piękne. Chcemy widzieć pięknych chrześcijan. Chcemy widzieć takich wspaniałych, którzy wkładają ręce i człowiek chory nagle zaczyna być zdrowy. Chcemy takich widzieć, prawda? A taką możliwość masz ty i ja. Tylko trzeba wzrastać z nasienia Ducha Świętego. Trzeba przyjść do Boga. Słowo Boże mówi, Ducha Świętego nie dostanie ten, który nie będzie o Niego prosił. Nie dostanie. Jeśli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest na niebie, da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. Nie prosisz, nie masz. Mówisz, masz. Czytaliśmy w Ewangelii Jana. Czytaliśmy bardzo wyraźnie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale proście, a będzie wam dane. Proście. Proście. Czy prosicie, czy pościcie, czy wołacie? Chcecie się przybliżyć do Boga? Bóg chce wielkie rzeczy na wschodniej naszej Polsce uczynić. Potężne wylanie Ducha Świętego, potężne przebudzenie. Tysiącami ludzie się będą nawracać. Ale nie chcę, żebyście byli gdzieś tam w odwrocie. Ale chcę, żebyście byli na czele, żebyście szli do przodu. Żebyście brali moc Bożą, żebyście brali Boże posłannictwo. Żebyście to umieścili głęboko w swoim sercu jak skarb. I zaczęli się do tego dobijać, zaczęli pościć i wołać do Boga. Jak lud będzie gorliwy, jak lud będzie szukał Bożego oblicza, to jak myślicie, znajdzie czy nie? Oj, chyba nie. Znajdzie. Bo Boga znajdują ci, którzy Go szukają. Szukajcie, a znajdziecie. Ja często to tak troszkę koryguję i mówię, szukajcie, aż znajdziecie. Bo to trzeba naprawdę tak, wiecie, zacząć szukać i szukać. Szukać o poranku, szukać w dzień. Ja wam powiem, że ludzie z islamu są dużo bardziej gorliwi od nas. Wiecie, ile razy w ciągu dnia oni się modlą? Minimum 5. Minimum 5. Zostawiają robotę, wszystko zostawiają, komputer odstawiają. I przychodzą do swojego Allaha i się modlą. Przyjdź do swojego Boga Jahwe i się modl. 5 razy w ciągu dnia. A wtedy zobaczysz, co to znaczy być gorliwym. Oni się modlą i z tego nic nie mają, bo ich Bóg nie żyje. A my się modlimy i mamy, bo nasz Bóg żyje. Wiecie, co najbardziej sobie ludzie z islamu, którzy się nawrócili, cenią? Że Bóg chrześcijan jest żywy. To jest dla nich największy cud, jeśli się nawrócą. Rozmawiałem z jednym z takich ludzi. Tłumaczył mi. U was jest żywy Bóg. Wy macie żywego Boga. Dużo religii ma bogów, ale żywy jest tylko nasz. No i satanistów jeszcze. Też jest żywy. I sztuczki pokazuje. Ale nasz Bóg zwyciężył ich Boga. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Amen? Dlatego trwajmy w tym żywym Bogu. Mamy skarb, ale doceńmy ten skarb. Nie skarb z tego świata. Jak mi przyniósł złoty zegarek, to powinienem docenić to. Skarb mi przyniósł. Ale ja doceniłem bardziej Jezusa Chrystusa. i uciekłem od skarbu ziemskiego. Bo Jezus Chrystus jest największym skarbem. Amen. I niech was Bóg błogosławi.